Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Sejm wyraził w czwartek wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Zagłosowało 235 posłów, 219 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
O udzielenie wotum poprosił Sejm premier Mateusz Morawiecki. Jak wskazał rzecznik rządu Piotr Miller, uzyskanie wotum to sygnał, że rząd Zjednoczonej Prawicy ma stabilne poparcie. Szef rządu szeroko przedstawił działania swojego gabinetu na różnych polach, między innymi zdrowotnym, gospodarczym, a także polityki międzynarodowej. Jak wskazał rząd Zjednoczonej Prawicy, daje dziś Polakom to, czego oczekują w dobie światowej niepewności wywołanej pandemią.
Czego potrzebują dzisiaj Polacy? Otóż Polacy potrzebują dzisiaj przede wszystkim skuteczności, sprawiedliwości, potrzebują tego, żeby nasze działania miały wpływ, realny wpływ na rzeczywistość zdrowotną i rzeczywistość gospodarczą.
Polska obecnie potrzebuje zgody i dobrego współdziałania rządu z prezydentem. Potrzebuje spokojnej realizacji planów, które zapewnią miejsca pracy. Mówił po sejmowym wystąpieniu premiera prezydent Andrzej Duda.
Kilka dni temu zaproponowałem panu premierowi, patrząc na sytuację polityczną w naszym kraju, patrząc na rozwój tej sytuacji, patrząc także na to, co dzieje się w polskim Sejmie i szerzej w polskiej polityce, aby wyszedł i wystąpił rzeczywiście o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania. Po to, aby zakończyć i przeciąć ten proces, w którym de facto rządowi większości parlamentarnej przeszkadza się w działaniach, które zakończenia epidemii koronawirusa.
Poprzednio wotum zaufania Sejm wyraził rządowi w grudniu 2018 roku. Podobnie jak teraz taki wniosek złożył premier Mateusz Morawiecki. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
A prezydent Andrzej Duda pogratulował premierowi uzyskania wotum zaufania dla rządu. Dalej pracujemy dla Polski. Każdy zakątek naszej ojczyzny jest jednakowo ważny. To ma być Polska wszystkich, którzy ją szanują i kochają, napisał na Twitterze Andrzej Duda.
Sejm podjął pracę nad projektem ustawy o dodatku solidarnościowym. Propozycja prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie trafiła do parlamentu w środę. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19.
Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie ma być wypłacany przez maksymalnie 3 miesiące. Świadczenie będzie przysługiwać osobom zatrudnionym na umowę o pracę, które zostały zwolnione po 31 marca bieżącego roku.
Projekt zakłada też podniesienie od 1 września zasiłku dla bezrobotnych. W okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do tego zasiłku ma on wzrosnąć do 1200 zł, a następnie do 942,30 zł.
Minister Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, w Sejmie mówił, że inicjatywa prezydenta stanowi uzupełnienie rozwiązań z tak zwanej tarczy antykryzysowej. Przekonywał, że ustawa jest ważna i oczekiwana społecznie.
Jestem przekonany, że to jest bardzo istotna ustawa, która polepsza sytuację tych wszystkich osób, które dzisiaj wskutek COVID-19 mają absolutne poczucie niepewności, czy nie mają możliwości zaspokajania podstawowych niekiedy swoich potrzeb życiowych, bo pozbawione zostały jakichkolwiek dochodów. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że zaproponowane przez pana prezydenta rozwiązania są potrzebne i oczekiwane społecznie. Uprzejmie proszę zatem panie i panów posłów o poparcie inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jak najszybsze jej procedowanie, aby dodatek solidarnościowy niezwłocznie mógł być wypłacony.
Projekt o dodatku solidarnościowym został zapowiedziany przez prezydenta na początku maja i jest elementem umowy programowej zawartej 5 maja bieżącego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę z Solidarnością.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje postępowanie w sprawie gróźb karalnych pozbawienia życia ministra zdrowia profesora Łukasza Szumowskiego.
Podstawą wszczęcia postępowania była wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do resortu zdrowia. Jak donosiła jedna z rozgłośni, pod adresem Łukasza Szumowskiego już wcześniej kierowane były groźby.
Chodzi o wiadomości, w których ktoś grozi mu śmiercią i użyciem broni, a które są przesyłane zarówno na służbową skrzynkę ministra zdrowia, jak i na prywatny numer telefonu.
Zdaniem posła Arkadiusza Mularczyka ataki na ministra zdrowia mogą być efektem negatywnej atmosfery, jaką udało się wytworzyć.
Działania rządu, w konsekwencji wsparcie dla przedsiębiorców, to wszystko mimo tych wielkich turbulencji i problemów jest jednak wyrazem pewnej skuteczności działań rządu w tej trudnej sytuacji i myślę, że to też rodzi dużą frustrację różnych środowisk opozycyjnych, ale także widzimy całą masę różnego rodzaju krążących tak zwanych fake newsów, różnych teorii spiskowych, które sobie podają ludzie na portalach społecznościowych, na różnych komunikatorach, gdzie widzimy różne teorie spiskowe, podważanie zaufania do rządu, do ministrów, do premierów. No nie mam żadnych wątpliwości, że za tym stoi nie tylko opozycja, ale także być może obce kraje.
Opozycja domaga się dymisji polityka, bo jak twierdzi, nadzorowany przez niego resort nie sprawdził się w dobie epidemii koronawirusa.
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o zasadach głosowania korespondencyjnego. To jedna z dwóch możliwych form oddania głosu.
Osoby, które chcą otrzymać pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej, muszą zgłosić taką informację do 16 czerwca.
W tej sprawie należy udać się do Urzędu Gminy, w której jesteśmy zameldowani lub dopisani do spisu wyborców. Wniosek można też zgłosić za pośrednictwem ePUAP.
Po załatwieniu stosownych formalności pakiety znajdziemy w skrzynkach pocztowych. Będziemy je też mogli odebrać w Urzędzie Gminy.
O tym, jak prawidłowo oddać głos korespondencyjnie, mówi Małgorzata Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego.
Nie jest to żaden obowiązujący wzór i komitety przynosiły w różnych formach. Jedyny wymóg, jaki mamy, to tylko taki, żeby te elementy, które określa ustawa, żeby były na tym wykazie podpisów. To jest jedno sprostowanie. Drugie sprostowanie jest takie, że ten wykaz jest identyczny, jak był w poprzednich wyborach.
Małgorzata Pietrzak przypomniała, że zgodnie z kalendarzem wyborczym w piątek mija termin zgłaszania komitetów wyborczych.
Z kolei 10 czerwca to ostateczny termin rejestracji kandydatów na urząd prezydenta Polski, a wybory odbędą się 28 czerwca.
Marszałek senior Antoni Macierewicz, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz prezes IPN-u dr Jarosław Szarek uczcili pamięć Jana Olszewskiego. W rocznicę obalenia jego rządu złożyli kwiaty przy kamieniu węgielnym pomnika ku jego czci przed kancelarią prezesa Rady Ministrów.
W czwartek minęło 28 lat od tak zwanej nocnej zmiany, czyli odwołania pierwszego po II wojnie światowej rządu wyłonionego po całkowicie wolnych wyborach. Do obalenia gabinetu Jana Olszewskiego doszło w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku.
Bezpośrednią przyczyną była sprawa lustracji życia publicznego. Decyzja zapadła po wykonaniu przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza uchwały w tej sprawie. Na liście z nazwiskami polityków funkcjonujących w archiwach PRL jako współpracownicy SB znalazł się m.in. Lech Wałęsa.
Sejm poparł wniosek o wotum nieufności dla rządu po północy 5 czerwca. Antoni Macierewicz podkreślił, że doprowadziło to do opóźnienia zmian niepodległościowych zapoczątkowanych przez rząd Jana Olszewskiego.
To był zamach, który doprowadził do tego, że opóźniono o kilkanaście lat zmiany niepodległościowe, zarówno w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym, ale także ideowym, które zapoczątkował rząd Jana Olszewskiego. Zablokowano je dlatego, że rząd Olszewskiego przekreślił układy Okrągłego Stołu, że rząd Olszewskiego rozpoczął negocjacje o wstąpieniu do NATO, rozpoczął upowszechnienie własności, zablokował rozkradanie majątku narodowego, ratował polskie rolnictwo, zablokował odbudowę baz sowieckich na naszych zachodnich granicach. Krótko mówiąc, stworzył całą podstawę do programu niepodległościowego.
Po obaleniu rządu Jana Olszewskiego na premiera powołano Waldemara Pawlaka. Nocna zmiana zahamowała lustrację i dekomunizację, a następnie umożliwiła dojście do władzy postkomunistów.
Obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce mimo pandemii to wyraz zaufania. Wspólne ćwiczenia to dowód bliskiej współpracy. Tymi słowami minister obrony Mariusz Błaszczak zainaugurował amerykańsko-polskie ćwiczenie na poligonie w Drawsku Pomorskim.
To tam do 19 czerwca będą trwały manewry Defender Europe 20. Weźmie w nich udział blisko 6 tysięcy żołnierzy, a także czołgi, wozy bojowe, artyleria oraz lotnictwo.
Inaugurując ćwiczenia, szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślał, że choć epidemia zmieniła plany, to błyskawicznie przystosowano się do okoliczności.
Wojsko Polskie ani na chwilę nie utraciło gotowości bojowej, a obecność wojsk Stanów Zjednoczonych jest dowodem dużego zaufania, dodał minister.
Zawsze Wojsko Polskie oprócz niesienia pomocy potrzebującym, uszczelniania polskich granic, było gotowe, żeby stać na straży bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Bezpieczeństwo Polski jest większe ze względu na aktywność pana prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika Sił Zbrojnych, bo przecież to rezultatem właśnie dwóch deklaracji podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta Donalda Trumpa jest formuła stałej obecności, trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Rezultatem dwóch deklaracji jest fakt, że w Polsce jest wysunięte stanowisko dowódcze amerykańskiej dywizji.
Zainaugurowane w czwartek ćwiczenie jest modyfikacją Defender Europe 20, zapowiadanego jako największy od 25 lat przerzut wojsk Stanów Zjednoczonych do Europy oraz związanego z nim ćwiczenia Allied Spirit, planowanego początkowo na maj.
Komisja Europejska straszy polskie samorządy odebraniem środków unijnych. Chodzi o regiony, na terenie których przyjęto uchwały o wprowadzeniu stref wolnych od LGBT.
Specjalne listy w tej sprawie trafiły do marszałków pięciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i łódzkiego.
Komisja zwraca w nich uwagę, że przyjęcie uchwały o strefie wolnej od LGBT podważa zdolność regionu do kierowania się zasadą niedyskryminacji w trakcie wdrażania programów finansowanych z unijnych środków.
W listach podkreślono też, że komisja może podejmować stosowne kroki, by przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na przykład na orientację seksualną podczas przydzielania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, profesor Mieczysław Ryba, zwraca uwagę, że organy unijne traktują wolność słowa w sposób wybiórczy.
I nazwijmy to rewolucjoniści, w tym wypadku rewolucjoniści już w wydaniu europejskim, dużo mówią o wolności słowa, tylko sami tej wolności słowa nie szanują. Dla nich, jeśli ktoś jest przeciwnikiem ideologii rewolucyjnej, ideologii obowiązującej, nie ma prawa funkcjonować w przestrzeni życia publicznego. Tak to można czytać, no bo pamiętajmy, że cóż to te samorządy takiego zrobiły. Sprzeciwiły się rozprzestrzenianiu ideologii LGBT, tej, którą zaczął promować Rafał Trzaskowski poprzez deklarację LGBT. Sprzeciwiając się tej ideologii, są w tej chwili piętnowani.
Do tej pory różnego rodzaju uchwały, deklaracje i stanowiska sprzeciwiające się ideologii LGBT przyjęło ponad 20 gmin, kilkanaście powiatów i 4 województwa z południowo-wschodniej części kraju.
Były to wiadomości na antenie Radia Maryja.